gdybym postawił wam pytanie, dlaczego Jezus z takim uporem uzdrawiał szabat, czy byście sobie poradzili po tym, co powiedziałam? Jeżeli byście sobie nie poradzili, to nie o was by świadczy, tylko o mnie. Tym niemniej przypomnę, że istotnie w Ewangelii spotykamy, że Jezus nasila uzdrowienia w szabat, w dzień odpoczynku, co jest powodem zgorszenia uczonych w piśmie, faryzeuszy, arcykapłanów. Z czasem zrodzi się zarzut, owszem, cuda czyni, ale jeżeli szabatu nie szanuje, to dokonuje tego mocą Belzebuba. Otóż ostatnim razem chciałem przypomnieć, że takie dwa miejsca w Starym Testamencie, kiedy Bóg mówi o szabacie, czyli o odpocznieniu. Pierwszy raz powiedział, gdy wyprowadził Izraela z Egiptu i Dekalogu powiedział o dniu odpoczynku, o dniu szabatu. Ale cały Dekalog był obietnicą, jak już mówiłem, był obietnicą czterech Ewangelii, że w przyszłości zdarzy się coś, co da nam odpocznienie. Oczywiście my, jeżeli słyszymy o odpoczynku, to od razu odpoczynku ciała. A Pan Bóg nie ma złudzeń, Pan Bóg wie, że wielu ludzi całe życie nie pracuje, a są zmęczeni. Że odpoczynek to najpierw sprawa ducha, duszy, a później na końcu ciała. Można być ogromnie zmęczonym fizycznie, jednak trwać w głębinach odpocznienia w Bogu. I odwrotnie. Drugim takim miejscem, gdzie Bóg wspomina o szabacie, o odpoczynku, to jest wynik wyprowadzenia Izraela z Babilonu, ale już z poszerzoną katechezą o czterech Ewangeliach, co my teraz nazywamy prehistorią biblijną, co jest położone na progu niejako Ksiąg Świętych. W ciągu sześciu dni Bóg stwarzał świat, a w siódmym odpoczął. Oczywiście jest to obietnica siedmiu darów Ducha Świętego. Bóg odpoczął w Jezusie Chrystusie, umiłowawszy nas aż do śmierci, rozwiązując w Bogu, w Bożej świętości, sprawiedliwości, do końca problem zła, który jeszcze mnie, ciebie i rodzinę ludzką nęka. Tu już jest rozwiązane. Tylko my nie mamy oczu, my mamy ślepia. Gapimy się na krzyż, a nie patrzymy na krzyż jako na źródło życia. No i te cztery katechezy o raju, Kainie Ablu, Potopie, Wieży Babel, to są jaskółki czterech Ewangelii. I dlatego też Jezus wywiązuje się też z tej obietnicy danej w Babilonie, czy przy wyprowadzeniu z niewoli babilońskiej, że z Babilonu duchowego was wyprowadzę moje Ewangelię i siedem darów Ducha Świętego, jeżeli to odkryjecie. Oczywiście Satan, wiedząc, jak jest obiecany Mesjasz, który spełni wszystkie obietnice, z szczególnie zainteresował się obietnicą związaną z szabatem, z odpocznieniem. I tutaj do 10 przykazań dopisał 613. Po to, żeby w tym lesie zgiełku różnych zaleceń, a to były tego typu problemy, krawiec, żeby się reklamować, nosił igłę w krapie z nitką. I wtedy wszyscy wiedzieli, że on jest krawcem, ewentualnie go angażowali. I problem był, czy wolno dwie igły nosić. Jedną tu, drugą tu. Nie wolno w szabat. Już jest naruszeniem szabatu. Cieśla i stolarz nosił wióro za uchem. Wtedy przez to pan Jezus też. Wtedy, kiedy jeszcze nie pracował jako Mesjasz. Święty Józef nosił. A gdyby tak dwa wióra? O nie, to już jest naruszenie szabatu. Tego typu problemy. Jezus musiał walcem prawdy wszystko to zniszczyć, tę rzekomą wolność. Oczywiście tej takiej niezdrowej gorliwości i dziś jest bardzo dużo, ale z tym poczekajmy. Jeżeli ja jeszcze pożyję, będziemy omawiać Apokalipsę, to się dowiecie. Mamy genialną teologię, tylko nie znamy Pisma Świętego. To jest problem. I dlatego spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
I Panu, bracia i siostry.
To, co na wstępie powiem, jest bardzo ważne. Dlaczego z całego chciałby się powiedzieć oceanu uzdrowień Duch Chrystusa Zmartwychwstałego, który ostatecznie jest autorem Ewangelii, wybrał tylko pewne fakty. Pod koniec Ewangelii Jan tak pisze: jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które trzeba byłoby napisać. Oczywiście jest w tym typowa wschodnia przesada, tym niemniej w tej przesadzie jest prawda, że tylko z woli Ducha Świętego tylko pewne fakty zostały opisane w Ewangeliach i w nich zawarta katecheza. A chociażby, gdy otworzymy Ewangelię według Marka, którą obecnie Kościół ma kontemplować, czytamy tak: z nastania wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, wiele złych duchów wyrzucił. I inny taki tekst, również z Ewangelii Marka. A gdy się przeprawili, przetunęli do ziemi Genezaret, przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go poznano. Ludzie biegali po całej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych tam, gdzie przebywali, jak słyszeli. Tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili go, żeby choć frędzli u jego płaszcza mogli się dotknąć. Wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Wobec tego trzeba za każdym razem, jak odczytamy, tak jak na przykład dzisiaj, jeden fakt o uzdrowieniu trędowatego, zapytać się to wobec tego, dlaczego właśnie z tej ogromnej ilości cudów, znaków Duch Święty nam daje do kontemplacji, aż do zamknięcia historii tego świata. Co się w tym fakcie takiego ważnego kryje? I oczywiście, żeby na to sobie poprawnie odpowiedzieć, to trzeba dokonać tak zwanej skrutacji, czyli Pismo Święte tłumaczyć Pismem Świętym. I gdy otworzymy Księgę Liczb, rozdział 11, tam będziemy czytać, co się przydarzyło Miriam i Aaronowi. Miriam, siostrze Mojżesza, Aaron był jego bratem. Przydarzył się grzech. Po prostu zaczęli nicować swego brata Mojżesza. Zaczęli go obmawiać. A za obmową zawsze jest grzech pychy. I Bóg, Miriam, najwidoczniej to ona zainicjowała, kubita. W jednym momencie została pokryta trądem. Przeraziło to Aarona, Miriam i błagali Mojżesza, przyznając się do grzechu, żeby prosił Boga, a Bóg, żeby uwolnił siostrę od tej straszliwej choroby, budzącej grozę. I tutaj widzimy, że Bóg trądem zilustrował grzech. W drugiej księdze królewskiej, rozdział 5, podaje te miejsca, odsyłam, żebyście zajrzeli sobie do nich. Naaman, wódz wojska syryjskiego, przybył do proroka Elizeusza, bo mu powiedziano, że prorok może uzdrowić go z trądu. Nie będę wszystkiego opowiadał, bo to by za długo trwało. Poczytacie sobie to w domu. Ale oczywiście uzdrowiony Naaman chciał ogromny majątek podarować na dowód wdzięczności Elizeuszowi, który niczego nie przyjął. Powiedział: wystarczy, że ty uwierzyłeś, że Bogiem prawdziwym jest Bóg Izraela, a nie wasi bogowie. To jest dla mnie największa nagroda. Ale miał służącego. Gehazi było mu na imię. I jak tylko Naaman odjechał kawałek od domu proroka, pobiegł za nim. Zauważono to. Przystanęli. Naaman pyta się, o co chodzi. Ano właśnie do proroka przyszło dwóch biednych ludzi i prorok mówi, no żeby chętnie coś tam z tej ofiary wziął. Ale ostatecznie Naaman był taki szczęśliwy, że to, co Gehazi utrzymał, to dwóch służących musiał za nim nieść. Tyle srebra. Jeszcze jakieś tam ciuchy. Gehazi zadowolony schował to wszystko. Kiedy się pojawił proroka, prorok pyta: a gdzie ty byłeś? No oczywiście nie przyznał się. Wtedy prorok mu powiedział, jak to wszystko wyglądało. I ten trąd, którym był okryty Naaman, przeszedł na Gehaziego. Znowu ilustracja tego, że chciwość jest grzechem, że w ogóle grzech, który nie przeraża, tak za bardzo. Ani mnie, przepraszam, ani was. Tak za bardzo nie przeraża. Ani w ogóle tego świata nie przeraża grzech. Ale gdyby nam się przydarzył trąd, no by to nam nogi zmiękły. Najpierw byśmy usiedli. I co z tym fantem robić? A zatem ta dzisiejsza Ewangelia o uzdrowieniu trędowatego jest katechezą o grzechu. A trzeba wiedzieć, że trąd w tamtych czasach, bo dziś już jest uleczalny, budził grozę. Z dwóch powodów. Pierwszy powód, była to choroba nieuleczalna. Chory latami gnił. Był chodzącym trupem przez wiele lat, zanim go z tego nie wyzwoliła śmierć. Co gorsza, trędowaci byli wyrzucani ze społeczności. Czytaliśmy o tym w pierwszym czytaniu. Nie mogli żyć na łonie rodziny. Żyli w miejscach odosobnienia, całe kolonie trędowatych, ponieważ była to choroba zaraźliwa i jest to choroba zaraźliwa. I to wszystko ilustruje tajemnicę grzechu. Z doświadczenia wiemy, każdy z nas tego doświadczył, że zły człowiek bardzo często w nas wyzwala zło. Pyszałek sprawia, że my też nie jesteśmy święci, mówiąc delikatnie. Egoista obok nas sprawia, że nam też, to niektórzy mówią, coś tam w kieszeni się otwiera. Ja nie wiem co. Ale tak mówią. Zdaje się, że scyzoryk, nie? Czyli zło wezwala w nas, zło u innych wezwala w nas zło. Pycha rodzi pychę. I tutaj Duch Święty chce nam powiedzieć, że będziemy odpowiedzialni nie tylko za to zło, któreśmy my osobiście, któregośmy dopuścili się sami osobiście, ale odpowiemy za to zło, które spowodowaliśmy w naszym otoczeniu. Ile osób zaraziliśmy złem? Ponieważ zło jest zaraźliwe. To jest rodzaj trądu. Grzech, teologowie mądrze mówią, grzech ma wymiar społeczny. I pomyślcie o takich filmowcach, którzy takie filmy wyprodukowali, które latami są pokazywane. Bo panowie nieraz przychodzą tylko do tego momentu, siedzą, a po tym momencie odchodzą już, bo już i przychodzą naście razy, żeby to zobaczyć. I tak długo, dopóki świat nie będzie się raczył takim filmem, czy taką powieścią, czy takim dziełem sztuki i będzie to prowokowało do zła, do grzechu, to tak długo nawet wyspowiadany, nawet namaszczony świętymi sakramentami będzie w czyśćcu. Przez grzech tracimy prawo do najwspanialszej wspólnoty, do wspólnoty z Bogiem. Bóg odchodzi z naszego wnętrza, a przychodzi inny. Inny przyjaciel, taki bardzo nam życzliwy, który nam na wszystko pozwala, którym bardzo często rozmawiamy tak w myślach, jak nie kontrolujemy naszych myśli. A można by mu tak dołożyć, a można by mu to powiedzieć, bo wpięty poszło. Tak? Grzech, tak jak trąd jest nieuleczalny, taki grzech jest nieuleczalny mocą samego człowieka. Żeby to zrozumieć, musimy zrobić drugi krok. Trudno sobie wyobrazić, żeby ten uzdrowiony człowiek, uzdrowiony z trądu, już nie interesował się postacią Jezusa Chrystusa, o której mówiło się w Palestynie i w ościennych narodach, bo też stamtąd przebywali, żeby uzdrawiał, żeby słuchać Jego nauki. Odtąd już ów człowiek mógł chodzić do świątyni na uroczystości, takie jak Pascha. I jeżeli Ewangelia Marka w rozdziale 15 mówi o triumfalnym wjeździe Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, a już to był wjazd właściwie na śmierć w trzecim roku Jego publicznej działalności, to te owacje zgotowali właśnie uzdrowieni różnych nieuleczalnych, ciężkich schorzeń, chorób. To byli ci, którzy wyrażali swój entuzjazm, bo uzdrowieni otrzymywali jednocześnie wiarę, z kim mieli do czynienia, że ich uzdrowił sam Mesjasz, ten wielki oczekiwany. Na pewno śledzili Jego los, wiedząc, że postać Jezusa Chrystusa wzbudza niechęć w arcykapłanów, w Sanhedrynie, krótko mówiąc. No i ów uzdrowiony jest świadkiem podczas tej ostatniej Paschy, że Jezus Chrystus tym, co mówił, co sobą reprezentował, tak rozczarował wielu w Izraelu, że wymogli na Rzymianach, na Piłacie wymogli, żeby był odrzucony, ukrzyżowany jako rzekomo Mesjasz polityczny. A tymczasem oni właśnie z motywów politycznych, ponieważ Jezus nie chciał reprezentować sobą Boga, miłości Ojca, tylko do tego narodu, do narodu wybranego, ale reprezentował miłość do każdego człowieka, którego Ojcem jest Bóg, co było zgorszeniem i było nie do przyjęcia. Żeby na równi w swoim sercu postawił pogan i ich. To było nie do przyjęcia. Znamy scenę z Nazaretu, kiedy Jezus inauguruje swoją publiczną działalność, kiedy właśnie o tym powiedział. Chciano go, wyprowadzono na stok góry, chciano go strącić. Przez to chcę powiedzieć, że właśnie ci uzdrowieni i uzdrowione z trądu odkryli jeszcze inny rodzaj schorzeń, inny rodzaj trądu. Poza trądem fizycznym istnieje jeszcze trąd o wiele gorszy w sferze ducha. Trąd pychy, egoizmu. I za wszelką cenę, żeby wszechmoc Bożą zamknąć w naszych narodowych interesach. Dlatego też dobrze się składa, że już mówiliśmy o Hiobie Jobie, którego szatan okrył trądem. I że Job jest zapowiedzią Jezusa Chrystusa, że Jezus na siebie przyjmie ten trąd, który sobą reprezentowali arcykapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze, ten duchowy trąd wściekłości, nienawiści, zawiści, że im odebrał lud, że jest popularny. I to jest katecheza tego wydarzenia, o którym czytaliśmy. Jezus nie ma problemu z tym trądem fizycznym. Jeżeli możesz, to uzdrów mnie. Jezus nawet go dotknął i natychmiast jest uzdrowiony. Natomiast jakże trudno jest sobie było uzdrowić współczesnych w swojej ojczyźnie z innego trądu, tego duchowego, tej chorej miłości własnego narodu, własnej ojczyzny. I to go kosztowało tajemnicę krzyża, dramat Hioba na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił. Przez to Jezus daje do zrozumienia, że teraz właśnie realizuje się psalm 22, którego rozwinięciem jest księga Hioba. Dlatego też powiedziałem, że trąd jest chorobą nieuleczalną, nieuleczalną, i że grzech sam w sobie jest nieuleczalny. Najpierw bardzo trudno zobaczyć ten duchowy trąd człowiekowi w sobie. Izraelitom było bardzo trudno zobaczyć w sobie ten trąd. Nam dziś w Kościele, w ogóle w świecie, świat nie czuje się tak grzeszny, jak go widzi Bóg. Ba, śmiem powiedzieć, że każdy z nas się czuje mniej grzeszny, niż naprawdę Bóg go ogląda. Za co przepraszam was. Bo tak się jest, że człowiek czuje zapach nieprzyjemny innych ludzi, ale swego nie czuje. No tak. Jest tak zwana adaptacja powonienia. Nawet w sferze ducha. Powoduje to miłość własna. Że znakomicie czujemy, że ten człowiek nie jest święty. Ale znasz sobie to. Tak bardzo nie czujemy. Dwa rodzaje trądu. I dopiero w krzyżu Jezus dotyka trądu tego duchowego w każdym z nas. I nie odsłania Jezus tego trądu nam naraz, brutalnie. Tylko z roku na rok, z dnia na dzień, powolutku, powolutku odsłania, żeby słońce jego miłosierdzia zjadało, zjadało, zjadało. I my tego nie odczuwamy specjalnie, ale jak ja nieraz spotykam moich znajomych po latach, którzy są we wspólnocie, powiedzmy, neokonalnej czy jakiejś tam innej, to widzę w nich zmianę, mimo że oni mówią, wiesz, to jakoś tak inaczej to wszystko się odbywa. Nie widzą tej zmiany. Kiedy już tkwiłem w Biblii jakiś czas, mój kolega z filozofii, z teologii, a więc znający mnie, chciałby się powiedzieć na wylot, w pewnym momencie gwałtownie się odwraca i mówi, słuchaj, ty jesteś zupełnie innym człowiekiem. A ja zawsze do Pana Jezusa mówiłem, no przecież już tak do końca postawiłem na to Twoje słowo, no to wreszcie zlituj się nade mną. Zrób coś. A Pan Jezus tak powolutku uzdrawia i chciałem wam przez to wlać optymizm. Jeżeli tutaj nie będzie jakiejś pięćdziesiątnicy dość gwałtownej, to mimo wszystko ze spotkania na spotkanie, a jeżeli jeszcze w domu znajdziecie, wybierzecie nie telewizor, ale wybierzecie zjadanie Słowa Bożego i taką kontemplację, rozmowę z Bogiem, to pewne rzeczy znikną z waszego wnętrza nie bardzo wiadomo kiedy. Jezus w dzisiejszej Ewangelii chce powiedzieć: ja mam władzę nad tymi dwoma rodzajami trądu, ale jestem zainteresowany tym trądem, przez które tracicie nie to życie chwilowe, ale to życie wieczne w Ojcu. Jestem najbardziej zainteresowany waszym grzechem. Czymś, co my znowu bardzo skrupulatnie ukrywamy. Oj, jak my to zasłaniamy. Oj, jak gdzieś coś wyjdzie. Ojej, jaki wstyd. A jeżeli coś jest tak bardzo ukryte, to tam słońce nie dojdzie i ten lód będzie pod tą słomą czy gnojem leżał i leżał i nigdy go słońce nie zje. Robimy problemy z naszych chorób. Jedną z nich jest właśnie trąd. Dzisiaj, jeżeli była taka piękna frekwencja na tym przyświętym przed nami, to dlatego, że dziś jest Matki Bożej z Lourdes, no i każdy liczył na uzdrowienie. I w ogóle Wodowie w Duchu Świętym w Polsce msze święte z uzdrowieniami mają ogromne wzięcie. Frekwencja wspaniała, imponująca. Oczywiście Pan Jezus uzdrawiał czas do czasu, ale przy okazji mówią tym wszystkim, którzy przyjadą, ale musisz najpierw uzdrowić w konfesjonale sakramencie pokuty duszy. Tak, no i takie to są sposoby Pana Boga, żeby przybliżyć człowieka do siebie. No niestety świat sobie problemy ogromne robi ze zdrowia fizycznego, z tego życia fizycznego, ale grzech konsumuje beztrosko. Tutaj nie ma problemu. A w telewizji to już jest totalny zanik poczucia grzechu. Co najwyżej w tej partii, której ja nie lubię, to tam już widzę ten grzech do nieskończonej potęgi podniesiony. I jest zanik daru bojaźni Bożej. Tak sobie w tym tygodniu postawiłem problem, co mnie Pismo Święte dało. I przyszła taka odpowiedź: otrzymałeś dar bojaźni Bożej. I tego wam życzę też.